Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Minister spraw zagranicznych Białorusi Siarhij Alenik przeprowadził spotkanie z przewodniczącym Narodowego Zgromadzenia Ludowego Algierii Ibrahimem Bugalim. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego MSZ. Przez strony zostały omówione kwestie rozwoju dwustronnych stosunków. Również uwaga została nadana sytuacji międzynarodowej. Między innymi oznaczono, że żadnej dyplomacji i polityki nie ma bez zrównoważonej współpracy handlowo-gospodarczej. W związku z tym szczególna uwaga została nadana perspektywnym projektom kooperacyjnym, przede wszystkim w sektorach rolno-przemysłowym, żywnościowym, inżynieryjnym i komunalnym. Poruszono również tematykę bezpieczeństwa żywnościowego. Oprócz tego omówiono kierunki współpracy w dziedzinie nauki, technologii, edukacji i turystyki. Strony rozpatrzyły także kwestie rozwoju dyplomacji parlamentarnej. Minister spraw zagranicznych Siarhij Alenik poinformował stronę algierską o rezultatach przeprowadzenia Białorusi wyborów parlamentarnych. Zgodnie z wynikami spotkania potwierdzono wzajemne zainteresowanie rozwojem współpracy międzyparlamentarnej łącznie z powołaniem grup przyjaźni i wzajemnymi wymianami wizytami. Minister spraw zagranicznych Białorusi Siarhij Alenik przeprowadził spotkanie z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Xie Xiaoyunem. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego MSZ. Przez strony zostały omówione kwestie białorusko-chińskiego współdziałania łącznie z przyszłymi kontaktami na różnych szczeblach. Szczególna uwaga została nadana sporządzeniu planu współpracy Białorusi-Chin do 2030 roku oraz realizacji perspektywnych projektów kooperacyjnych. W związku z tym również zostały omówione kwestie przeprowadzenia roku współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji. Dyplomaci omówili tematykę działalności w ramach organizacji międzynarodowych, biorąc pod uwagę przyszłe pełnoprawne członkostwo Białorusi w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Została potwierdzona gotowość do zacieśniania współdziałania w tej organizacji oraz do współpracy na drodze Białorusi do BRICS. Siarhij Alenik, ambasador Chin na Białorusi Xie Xiaoyun, oznaczyli strategiczny charakter partnerstwa między krajami, potwierdzili nastawienie na dalsze wzajemne wsparcie w kwestiach, które dotyczą interesów Białorusi i Chin. Minister spraw zagranicznych Białorusi Siarhij Alenik przeprowadził rozmowę telefoniczną z pełniącym obowiązki pierwszego zastępcy szefa rządu ministrem spraw zagranicznych Serbii Iwicą Daciciem. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego MSZ. Przez dyplomatów zostały omówione aktualne kwestie dwustronnej współpracy między Białorusią a Serbią oraz kwestie współdziałania obu krajów w ramach organizacji międzynarodowych, podkreślono w MSZ. Ambasador Białorusi w Chińskiej Republice Ludowej Aleksander Czarwiaku przeprowadził spotkanie z szefem Wydziału Międzynarodowego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej Liu Qianhao. O tym poinformowano w służbie prasowej Białoruskiego Resortu Spraw Zagranicznych. Przez strony zostały rozpatrzone obecne sytuacje i perspektywy poszerzenia białorusko-chińskiej współpracy w wielu kierunkach. Również omówiono harmonogram przyszłych kontaktów na różnych szczeblach. Podczas negocjacji wyrażono wzajemne zainteresowanie wzmocnieniem więzi międzypaństwowych, a także nawiązaniem kontaktów między partiami politycznymi i organizacjami społecznymi Białorusi i Chin w celu wymiany doświadczeniem. Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe będzie określało strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa i państwa. O tym powiedział przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Ihar Karpienka. Kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi zostało poświęcone kwestiom tworzenia Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego. Według Ihara Karpienki w referendum 27 lutego 2022 roku Zgromadzenie otrzymało status konstytucyjny i będzie określało strategiczne kierunki rozwoju państwa i społeczeństwa.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
W serwisie informacyjno-poznawczym Krajobraz w projekcie Nasz Afisz Tatiana Maksymczyk przedstawi sporo ciekawych informacji sal muzealnych, koncertowych, teatralnych. Jak zwykle czeka na Państwo dziennik muzyczny Czas na muzykę, a także projekt Drogami Wiary w prezentacji księdza Witalia Dobrołowicza. No cóż, zespół redakcji polskojęzycznej rozgłośni Białorusi jest gotów do prezentacji programu Krajobraz.
Wiosna. Na falach rozgłośni Białoruś.
A teraz zapraszam do wysłuchania programu Drogami Wiary w prezentacji księdza Witalia Dobrołowicza.
Drogami Wiary.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie odnośnie wiary, Boga, człowieka, ale bardzo ważnym zrozumienie tego, co dotyczy naszego życia religijnego. Na pewno to, co mówię w tych rozważaniach, nie ma w sobie zadania, żeby kogoś przekonywać, już mówiłem o tym, ale przede wszystkim, żeby pokazać, otworzyć perspektywy, jakie ma człowiek w przybliżaniu się do Boga, w poznaniu samego siebie i jak wiara w tym wszystkim odgrywa wielką rolę. A wszystko to robimy w kontekście wyznawania wiary. Tych prawd, które my jako ludzie wierzący, jako Kościół katolicki przyjmujemy, realizujemy i staramy się, żeby to wszystko miało w naszym życiu wielkie znaczenie. Mówiliśmy z wami o człowieku, co dotyczy jego wiary i że każdy człowiek rodzi się z wiarą. Powiedzieliśmy o tym, jak Bóg objawia się człowiekowi i dlaczego to czyni. Jak również powiedzieliśmy razem z wami o tym, na ile to rzeczywiście ważne w relacjach człowieka i Boga, we współpracy z Bogiem. Że Bóg przychodzi do człowieka, żeby człowiek wiedział, że On jest w tym świecie, jest stworzycielem tego świata, ale jednocześnie chce, żeby my to wszystko czynili razem. Żeby ten świat stał się coraz piękniejszy i w nim budowało się to prawdziwe Królestwo Boże, ale we współpracy człowieka i Boga. A więc, moi kochani, dzisiaj kolejny temat naszego rozważania, przykazywanie objawienia Bożego. Gdzie możemy znaleźć to, co Bóg objawił? Aby przyjąć do objawienia z wiarą płonącą z przekonania i wolnego wyboru. Istnieje święty depozyt, z którego czerpie Kościół, przekazując nam treść objawienia. Na pewno, jak już nieraz mówiłem, to jest Pismo Święte, ale również, moi drodzy, nauczanie Kościoła. I Sobór Watykański II bardzo dobrze określa, że tradycje święte i Pismo Święte obu testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymuje na ziemi, oglądając Boga, od którego wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz takim, jaki jest. A więc Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, czyli Chrystusa Jezusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom, wszystkim ludziom, no i w ten sposób objawienie docierało aż po krańce świata. Na pewno musimy też być świadomi, że wszystko to, co mamy, Bóg czyni z miłości. Bóg postanowił, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom. No i na pewno dla nas, jako dla Kościoła katolickiego, jest ważnym takim elementem, jak tradycja apostolska. Ktoś tam w komentarzach zachęcił mnie i bardzo dziękuję za to, w poznawaniu tradycji Kościoła. Dzisiaj o tym trochę też powiemy. I kiedy mówiłem w poprzednich naszych konferencjach, ja nie odrzucałem tradycji Kościoła, ja mówiłem o tradycjach ludowych, o tradycjach, które budują naszą wiarę, ale tylko niestety powierzchownie. Jeżeli nie możemy na taką tradycję opierać się. Jeżeli mówimy o tradycjach Kościoła, to już tradycja z tak zwanej dużej litery. A więc tradycja apostolska. Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga Najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił apostolom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej, jak również normy moralne, przekazując im dary Boże. I przekazywanie Ewangelii zgodnie z nakazem Pana dokonuje się dwoma sposobami. Pierwsze to ustnie, za pośrednictwem apostolów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa. Z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. I również drugi sposób to pisemny. Przez tych apostolów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Również, moi drodzy, musimy być też świadomi tego faktu, że to zadanie apostolowie nie zaczęli czynić sami od siebie. Chrystus sam polecił apostolom, by Ewangelię głosili wszystkim jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i normy moralnej. To, co już zaznaczyliśmy, że to jest zadanie Jezusa Chrystusa. A więc tak ukształtował się przekaz objawienia Bożego w pierwszym pokoleniu chrześcijan, aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana. Zostawili apostolowi biskupów jako swoich następców, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Tak więc w przekazywaniu objawienia Bożego w Kościele wspierają się wzajemnie i dopełniają tradycje i Pismo Święte, których coraz to nowe pokolenia uczniów i wyznawców zasilają swoją wiarę, co przez apostołów zostało przekazane dla nich. I obejmują wszystko to, co przyczyni się do prowadzenia świętego życia przez lud Boży i pomnożenia w nim wiary. I aby Ewangelia była zawsze w swojej całości, żywotności w Kościele zachowywana, apostolowie zostawili biskupów jako następców swoich i przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Rzeczywiście nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych. I to żywe przekazywanie wypełniane w Duchu Świętym jest nazywane tradycją, w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. I przez tradycję Kościół w swojej nauce, w swym życiu, kulcie, uwiecznie przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, z czym on jest i to wszystko, w co wierzy. I również wypowiedzi Ojców Świętych świadczą o obecności tej życiodajnej tradycji, której bogactwo przelewają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła. Również chciałbym przypomnieć, że Pismo Święte ma tą taką cudowną moc zachowania tej całej prawdy, to wszystko, w tym, że wielu wieków, nawet Stary Testament, przekazywany ustnie. Ludzie uczyli jego na pamięć, to Słowo Boże. I przez to wszystko nie jest zagubiony tekst. I wydawałoby się wtedy, jak można byłoby przez pokolenia tak zachować precyzyjność tekstu, ale w tym widzi się działalność samego Boga, że Bóg zawsze natchnął człowieka w zachowywaniu tego, co jest ważnym, to, co ma pomóc człowiekowi w jego zbawieniu. A więc widzimy, że Pismo Święte cały czas przekazywane jak ustnie, tak i w tekstach pisemnych za działaniem Bożego Ducha, natchnieniem, za działaniem Ducha Świętego. Teraz zobaczmy relację między tradycją, mówię znów tradycję z dużej litery, i Pismem Świętym. Tradycja Święta i Pismo Święte pomiędzy sobą, jak już powiedzieliśmy, ściśle z sobą łączą i komunikują, wypływając z tego samego źródła, Bożego źródła. I zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Tradycje i Pismo Święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swymi przez wszystkie dni aż do skończenia świata, jak czytamy u Mateusza w 28 rozdziale. Tak ukształtował się przekaz objawienia Bożego przez tradycję, przez apostolów. No i na pewno trzeba być świadomym, że Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na Piśmie. Święta tradycja, Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego, powierzone apostolom, przekazuje w całości ich następcom, bo oświecenie Duchem Prawdy wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. A więc widzimy, jaka jest mocna łączność tego wszystkiego, bo często na pewno stawia się pod wątpliwości pewne teksty. Przyznam się, że ja nieraz też, kiedy zaczynam tak czytać, rozważać, łączyć, sięgam nawet do pomocy biblistów, pytam, proszę o wytłumaczenie, dlaczego właśnie tak. I często rzeczywiście te odpowiedzi są zaskakujące i tym bardziej jeszcze przekonuję się w tym, jak przepięknie Bóg potrafił zorganizować przekazywanie swojej obecności w tym świecie dla człowieka tego świata. Również, moi drodzy, musimy też pamiętać, że tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od apostolów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa Chrystusa oraz to, czego nauczał ich Duch Święty. I pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu. Sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej tradycji, a od tradycji apostolskiej należy odróżnić również tradycje teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne, pobożnościowe, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, jakie formowały się w ciągu wieków w kościołach lokalnych. I stanowią one szczególne formy, przez które wielka tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc, różnych czasów. I w jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. A więc przekazywanie objawienia Bożego w Kościele wspierają się wzajemnie i dopełniają tradycje, Pismo Święte, jak również no i liturgia Kościoła, chociaż to nie jest to samo. Warto to jest odróżniać. Tradycja wywodząca się od apostolów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazanych już tu dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim. Z kontekstu można porównać u Łukasza w drugim rozdziale. Jak też dzięki głębokiemu doświadczeniu pojmowanym z praw duchowych, już tu znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy, albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełni się w nim Słowo Boże, mówi Jan Paweł II. Urząd nauczycielski Kościoła odgrywa ważną rolę w tym, żeby zachować to wszystko, i tradycje, i Pismo Święte, i właściwie zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego przez tradycję, przekazanego przez tradycję i powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, co znaczy biskupów komunii z następcą Piotra, biskupom Rzymu. I urząd nauczycielski również Kościoła dba o to, żeby rozważanie, interpretowanie nad tym Bożym Słowem rzeczywiście było zawsze w mocy samego Boga. No i tu warto też zaznaczyć, że to nie znaczy, że urząd nauczycielski jest ponad Bożym Słowem. Nie. Boże Słowo jest na pierwszym miejscu w kontekście tego zadania. I z rozkazu Bożego przy pomocy Ducha Świętego ma słuchać pobożnie Słowa Bożego, święcie go zachowywać i wiernie wyjaśniać. No i wszystko, co podaje do wierzenia jako objawienie przez Boga, czerpać z tego jednego depozytu wiary. Również musimy pamiętać o słowach Chrystusa skierowanych do apostolów. Kto was słucha, mnie słucha. A więc widzimy, że Jezus Chrystus dał po prostu potęgę słowa, które będą mówić później apostolowie. No i tak wiemy z historii do dnia dzisiejszego. Na pewno również pamiętajmy, że Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę utrzymywaną od Chrystusa, gdy mówimy o wierze, o dogmatach wiary, gdy mówimy o przekazywaniu takim chrześcijańskim. Na pewno ktoś inny będzie tam mówił, że jest przecież nie tylko tradycja Kościoła katolickiego, jak również, że trzeba dosłownie właściwie wykonywać to, co jest napisane w Ewangelii. Tak, moi drodzy, trzeba rzeczywiście, ale ja teraz, jak i zawsze mówiłem, nie wychodzę od strony całości chrześcijańskiej religii, ale nauczania Kościoła katolickiego. I zawsze mówiłem i podkreślam, opieram się w kontekście wyznania wiary na katechizmie Kościoła katolickiego. A więc Urząd Nauczycielski Kościoła, to znaczy mówimy o Kościele katolickim. Wszyscy wierni uczestniczą w rozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej i otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy. I też to my z wami powinni zawsze podkreślić dla siebie, uświadamiać. Jak my będziemy jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako katolicy świadomi tego, no to wtedy pozwolimy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. Ogół wiernych nie może zbłądzić wierzy i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnią swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. No i to możemy doświadczenie widzieć w ciągu tych 2300 lat naszego życia Kościoła. Jak na pewno wprost w rozumieniu wiary dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać rozumienie zarówno rzeczywistości, jak też słów depozytu wiary, co jest też bardzo ważne. Święty Jan Paweł II również mówi o tym, że tradycja Pisma Świętego, Urząd Nauczycielski Kościoła oraz nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu Bożego kształtuje ów życiodajny proces, w którym objawienie Boże jest przekazywane coraz nowym pokoleniem. Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z ulubienicą swego Syna kochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, prowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że Słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. Tak, moi drodzy, właściwie podchodzimy do zakończenia naszego dzisiejszego rozważania w przekazywaniu Bożego objawienia. No i chciałbym, żeby jeszcze raz tak podkreślili, w jaki sposób idzie wzrost w pojmowaniu, w rozumieniu naszej wiary, i katechizm Kościoła katolickiego bardzo dobrze to podaje, przez kontemplację oraz dociekanie wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu, przez głębokie rozumienie spraw duchowych, których doświadczają wierzący. Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta. Przez nauczania tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. A więc jasne jest, że święte tradycje, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. A wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego, przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze wspólne rozważanie nad objawieniem Bożym, jego przekazywaniu. Również dziękuję za te może nieliczne, ale komentarze, wypowiedzi. Zapraszam, moi drodzy, dalej rozważać w kontekście swojej wiary nad Bożym Słowem, rozważać nad nauczaniem Kościoła, starać się poszerzać swoją wiedzę o sobie, o Bogu, o wierze i dzielić się z tym innymi. Zawsze z zasady, że Słowo Boże, które jest zasiewane w drugim człowieku, już zmusza drugiego człowieka zadawać pytanie, a przez to poszukiwać Boga. Jest tam zawsze zasady nieprzymuszania człowieka do zbliżania się do Boga, a podanie dla tego człowieka informacji, możliwości, zasiania tego ziarenka Bożego w jego sercu, żeby on sam mógł odnaleźć tę drogę do Boga przy pomocy waszego świadczenia, czyli każdego z nas. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi na ten kolejny tydzień naszego życia wiary. Kolejny tydzień w radości zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I żeby każdy z was rzeczywiście mógł cieszyć się tym, że należy do wielkiej rodziny Jezusa Chrystusa, rodziny Kościoła katolickiego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Гродно jest miastem zachodniej części Białorusi, położone nad Niemnem w pobliżu granicy z Polską. Dzisiaj jest dużym ośrodkiem przemysłu, ważnym portem rzecznym. Gród powstał pod koniec X wieku i stanowił kulturowe, handlowe oraz przemysłowe centrum. Grodno wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za panowania Jagiellonów stało się jednym z miast rezydencjalnych. Od 1569 roku miasto wchodziło w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Po trzecim rozbiorze miasto przeszło pod władanie Rosji. Na początku XX wieku zostało włączone do Białorusi. A w Grodnie zachowało się wiele cennych zabytków. Nad Niemnem wznosi się niski, niepozorny, stary zamek królewski z końca XIV wieku, przebudowany w XIX wieku, w którym obecnie mieści się muzeum. Obok znajduje się nowy zamek pochodzący z XVIII wieku. A w Grodnie jest duże środowisko polonijne. W okolicach miasta urodzili się m.in. Eliza Orzeszkowa i Stanisław Moniuszko. A w Grodnie również się znajduje zabytkowy polski cmentarz z ciekawymi żeliwnymi nagrobkami. W mieście znajduje się kilka cennych kościołów, m.in. barokowy i poezuicki kościół farny z bogatym wyposażeniem z epoki. Kościół Świętej Zofii z XIV wieku, kościół Bernardynów z XVI wieku, przebudowany w następnych dwóch stuleciach. Kościół i klasztor Franciszkanów z XVII wieku i kościół Wizyty. Do najstarszych budowli miasta należy cerkiew świętych Borysa i Gleba, pochodząca z XII wieku.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś, studiu Jerzy Kuźmicz. Życie kulturalne Białorusi jest bogate w rozmaite wydarzenia i imprezy. O czym dowiedzą się Państwo z dzisiejszego programu. Nasz afisz Tatiany Maksymczyk.
Nasz afisz. Przegląd aktualnego stanu życia kulturalnego kraju. Zapraszamy w podróż artystyczną salami muzealnymi, koncertowymi i teatralnymi.
Witam Państwa na falach rozgłośni Białoruś. W studiu Tatiana Maksymczyk. W dzisiejszym programu nasz afisz przytoczy uwadze słuchaczy sporo ciekawych informacji z sal muzealnych, koncertowych i teatralnych, a więc zapraszam w tą krótką, ale imponującą podróż artystyczną.
W
грудня трва вистава «Великоноцний бляск радощі». Поінформовано о тим в Гродзінському музеї історії релігії. Вистава пошвенцьона з історії з мертвих встання Єзуса Христуса і зв'язаним з тим традиціям обходу Великоноці. Вистава складається з двох частин. Єдна з них представляє видаження останнього тижня перед з мертвих встанням, описане в Евангеліях. Друга частина оповіда о видаженнях по з мертвих встанням. Щегульний великоноцний характер вистави одвірчатляє експонати, ікони, забитки малярства і жемісла 18-21 віку за збірів Гродзінського музею історії релігії ораз Гродзінського музею історично-археологічного. Вистава потрва до 10 мая. Фестиваль «Мінська весна» трва в Білоруській філхармонії обводовій. 25 і 26 квітня відбудуться ще два вечори музики камеральної формації дуетів. В рамках циклу «Класика для всіх» 25 квітня оркестра симфонічна запрезентує перші музики французької. Програм діл містрів музики венгерської 19-20 віку зостане запрезентований 16 мая, а 30 мая на Великій салі філхармонії зостане запрезентована фантастична оповість о царі Салтані з оказії річниці двох класиків культури російської – річниці Олександра Пушкіна і річниці Ніколая Римського-Корсакова. Аматоже музики органової бенду могли відвідати програм «Музика органова Франції» 21 мая, концерт «Гальовий замикаючий фестиваль», «Діалог поколінь» відбудеться 31 мая. В галерії «Штук в Нішвежу» зостала отварта вистава «Діалог». О тим поінформував Вадим Дражен, перший застемця пшеводнічонцего білоруського зв'язку архітектів. Є то проєкт трьох білоруських зв'язків творчих – зв'язку архітектів, зв'язку маляжі і зв'язку дизайнерів. Цілем проєкту – активізація діяння галерії штуки малих, середніх і великих міст, єдність різних гатунків штук, додав. Малярка Людмила Петруль і жечбяш Максим Петруль запрезентували на виставі 15 гобелінів і 15 жечб. Вистава потрва до 6 червня. Вітебській бібліотеці обводової зостала відкрита вистава музею Пушкіна Росії, яка презентує місце, з'єднане іменем вибітного поета. Директор панствового музею резервату Пушкіна Михайловського Георгій Васильович повідомив дзіннікажам під час відкриття вистави, що є то щегульний рок для музею, який обходить кілька важливих дат. Річниця уродин слинного поети і річниця заложення резервату Пушкіна. На виставі в Вітебську звідзайонці бенду могли прочитати крутки інформації у кожному з місць, яку відвідав автор великих діл, які вийшли до Золотої книги літератури російської. Сон то Татарстан, Калуга, Торжок, Гатчина, Слинне Болдіно, а також вілі інших мальовничих міст, в яких Олександр Пушкін творив свої вірші і поемати. Вистава потрва в Вітебську до 3 мая, а наступні зостані показана в російському Оренбургу. Прем'єра драмату воєнно-історичного «Час повроту» в режисерії Івана Павлова відбудеться 2 мая, поінформувала о тим служба пресова Народового студії фільмового «Білорусфільм». Фільм є посвячений 80-й річниці визволення Білорусі від заборців нацистовських. В підставі драмату правдиве видаження, яке оповідає о виняткової операції білоруських партизантів, які знайшли дороги на тилу ворога через багна. Партизанці збудували на багнах дороги, дзięki которой войска радянські мали важливу перевагу тактичну під час операції «Багратіон». Децизія о накрученні фільму о руху партизанським зостала підйнята давно, праця розпочата 23 червня року у Бікбеку. То власне того дня, в 1944 року, розпочалася операція «Багратіон». Накрученні фільму відбувалося на Білорусі, в тим в Смолєвичах і резервачі Березінським. В фільмі грали російські і білоруські актори. Автори сподівалися, що фільм припомні молодим людям о великім вичині народу радянського. Вистава Василій Шарангович «Особа маляш-научитель» посвячена 85-й річниці уродження народового маляжа зостала відкрита в Народовому музеї штук, поінформовано о тим в Білоруському зв'язку маляжа. Маляж зоставив свій шлят в історії білоруської штуки 20-го віку як у вибітний містч графіки Ксюншкової. На виставі можна бенджі побачити праці Василя Шаранковича ораз праці його учнів і студентів. Вистава потрива до 19 мая. В Народовому музеї штук зостала відкрита вистава династії Шибнєвих «Браславщизна і Пущина Лібоцька. Перші Білорусі». На виставі сон представлена праця маляжі з родини Шибнєвих, хто от понад 70 років працює на свинних обшарах хроньоних Білорусі. Сон то Анатолій Шибньов, Тетяна Ражіна, Євгеній Шибньов, Ніна Голишева і Олександр Шибньов. Вистава потрива до 20 мая. На тим мій дійсніший програм добігав кінця. Запознали ще панство з нашим афішем, який запрезентував вам я, Тетяна Максимчик, на фалях розгощення Біворуч. Позуставайте з нами.
Наш афіш. Шогляд актуального стану життя культурального краю. Запрошаємо в подорож артистичну салями музейними, концертовими і театральними.
Września 1517 року відбуло ще велике видаження в історії Білорусі. В тим дню ужала свят перша друкована книжка в язику старобілоруським. Видав її Франтішек Скарина в чеській Празі. Прекурсор друкарства білоруського веле подорожував по Європі, побираючи різні науки. Студіював на університеті в Кракові, вспаняле здав екзаміни на ступінь доктора медицини на університеті в Падві. Między іншими в тим, одним з найстарших університетів світа, є Саля 40, де зостали уміщені портрети найбардій вибітних осіб, які студіювали бądź викладали на тій учельні. Вśród них знайшов ще і наш родак Франтішек Скарина. Перше своє книжки Скарина притлумачив і видав в Празі. Чеській столиці пам'ять друкаря została ушанована через таблицю і помнік, подобні як і в Вільні, де континуував свою діяльність друкарську. Книжки Скарини в своєму часі були знані в різних краях Європи. Дійсі również są печовичі приховуване в бібліотеках і музеях Білорусі, Польщі, Чех, України, Великої Британії, Росії, Данії і Німеччини. Очевидно, що щогульня чтя пам'ять Франтішка Скарини білорусині. Помніки знаному родакові зостали поставлені в різних містах краю. На його честь зостали названі вулиці, бібліотеки, учельня, школа білоруська в Вільні, бібліотека білоруська в Лондині, Товариство Języka Białoruskiego, а также Nagrody Państwowe Białorusi, Medal i Order.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Jakiej muzyce został poświęcony dzisiejszy Dziennik Muzyczny Czas na Muzykę? Wkrótce się dowiemy. Zapraszam do wysłuchania i życzę przyjemnych wrażeń.
Witam słuchacze serdecznie. W dzisiejszym czasie na muzykę proponuję nagranie wiadomego białoruskiego piosenkarza i kompozytora Sergieja Suchomlina. Muzyk ma na swoim koncie kilkanaście kompozycji jazzowych, a także piosenek do filmów. W swojej karierze twórczej Sergiej Suchomlin skomponował ponad 500 piosenek. W 1995 roku otrzymał nagrodę kompozytora roku za piosenkę Kupalskę w wykonaniu Alesi. W 1998 roku śpiewał sam. W 2004 roku otrzymał nagrodę Najlepszy aranżer roku. Oprócz wierszy, muzyki i aranżacji zajmuje się produkcją i inżynierią dźwięku. Piosenki Siergieja Suchomlina były wielokrotnie proszone o podbicie serc publiczności na konkursie piosenki Eurowizji. W maju 2006 roku Siergiej Suchomlin w ramach delegacji z Białorusi wziął udział w Eurowizji jako kompozytor białoruskiej piosenki Mama w wykonaniu Poliny Smołowej. W finale rundy kwalifikacyjnej do Eurowizji 2012 Polina Smołowa z piosenką Michael zajęła 7 miejsce. Uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Słowiański Bazar w Witebsku i innych prestiżowych imprezach muzycznych. Słuchamy nagrania Siergieja Suchomlina.
Назови мне хоть одну причину, чтоб я мог бы загрустить. Назови мне хоть одну причину, чтоб я перестал любить. Если солнце, солнце в небе, это чтобы улыбаться. Песня в стиле регги, чтобы было веселее каждый день жить. Назови мне хоть одну проблему, чтоб мы не смогли решить с тобой вместе. Расскажи мне, что мне может помешать счастливым самым быть и богатым. Солнце, солнце в небе, это чтобы улыбаться. Песня в стиле регги, чтобы было веселее каждый день жить.
Ты говоришь, у нас зимой не греет солнце совсем, и минус 10 это уровень средний. Но это все ерунда, об этом можно забыть. Давай споем с тобой солнечный регги.
Солнце, солнце в небе, это чтобы улыбаться. Песня веселее каждый день жить.
Лишь на карманы. Как разобраться, как тут влюбиться? Не получается в жизни романа. О, мама, 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 о, мама, 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 о, мама, 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 о, мама, 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 каждый парень подозревает, что однажды придется жениться. Есть на свете такие занятия, делать их одному не годится. У меня тоже были подруги, долго я собирал их по свету. Я загорелся, я приоделся, я оглянулся, а девушек нету.
Черная девушка по имени Нора живет далеко на берегу океана. Рыжая девушка по имени Дора нравится мне, но ведет себя странно. Русская девушка по имени Анна смотрит при встречах лишь на карманы. Как разобраться, как тут влюбиться? Не получается в жизни романа.
простую 90-60-90, с голубыми глазами блондинку и не очень высокого роста. Попадалась американка, негритянка, еврейка, цыганка. Мне решение трудно давалось, но я решился, а оказалось.
Черная девушка по имени Нора живет далеко на берегу океана. Рыжая девушка по имени Дора нравится мне, но ведет себя странно. Русская девушка по имени Анна смотрит при встречах лишь на карманы. Как разобраться, как тут влюбиться, не получается в жизни романа.
Вообще-то, быть может, и правда, все хорошее только сначала. А потом начинается праздник, от которого радости мало. Они ругаются и обижаются, они по всяким пустякам придираются. Сегодня ссорятся, а завтра любят, и все-таки одна из них меня навек погубит. А впрочем,
черная девушка по имени Нора живет далеко на берегу океана. Рыжая девушка по имени Дора нравится мне, но ведет себя странно. Русская девушка по имени Анна смотрит при встречах лишь на карманы. Черная девушка по имени Нора живет далеко на берегу океана. Стройная девушка по имени Клава женой Копперфилда была, как ни странно. Рыжая девушка по имени Алла, кажется, и от Филиппа устала.
Как разобраться, как тут влюбиться, не получается в жизни романа.
Было в 1979-м. Я носил свои первые джинсы, клёш от носков до пяток. Я играл на гитаре Маккартни, Блэкмара и Сантану. Я учился в 10-м классе и не думал о том, кем я стану.
Время,
вперед беги. Еще не враги.
Время,
вперед давай. Время, не замирай.
Время,
вперед беги. Я когда-нибудь стану другим.
Время,
вперед давай. Но ты не напоминай.
Не напоминай.
Я играл свои первые песни, так что горели нервы. Я хотел удивить этот мир, и я верил, что буду первым. Строил самые смелые планы ночами на кухне с друзьями. Был уверен в себе и смеялся над прожитыми годами.
Время,
вперед беги. Мы с тобою еще не враги.
Время,
вперед давай. Время, не замирай. Беги, я когда-нибудь стану другим.
Время,
вперед давай, но ты не напоминай. Это было в 1979-м. Путь дороги длиною в жизнь мне казался таким необъятным. Я не знал, что из года в год дни рождения бывают чаще. Я заглядывал только вперед, верил в время, верил в счастье.
Время,
вперед беги, мы с тобою еще не враги.
Время,
вперед давай, время не замирай. Беги, я когда-нибудь стану другим.
Время,
вперед давай, но ты не напоминай.
Это было в 1979-м.
глаза, я не стою слез. Вот и все, не за что прощать. Верили мы, это все всерьез. Но мне уже за 40, а тебе 25. Мне есть о чем подумать, тебе о чем мечтать. И на вопрос, а может, гони эти мысли, быть может, да, но только в следующей жизни. Вот и все, вспоминай меня, просто как сон под ночным дождем. Все пройдет на рассвете дня, так быть должно, мы тут ни при чем. За 40, а тебе 25. Мне есть о чем подумать, тебе о чем мечтать. И на вопрос, а может, гони эти мысли, быть может, да, вот только. Мне есть о чем подумать, тебе о чем мечтать. И на вопрос, а может, гони эти мысли, быть может, да, но только в следующей жизни.
Слухаліśmy награння Сергія Сухомліна «До слушання ютро» о тій самій порі.
Квєчень не чека, бардзо ще спеши, аби на джевах лістки розвєсіч, першива жива засяч в огроджі, почим з усміхем од нас отходжі.
Весна, на фалях розгвоздні білоруч.
Великий канцлер литовський. Велевикова богатирська історія народу білоруського ма свій золотий вік. Епоке гуманізму і освіти одродзеньової, гвіздний час старожитної культури білоруської. Мінавіча на той окрес припада діяльність Льва Сапєги, постаті виянткової, чоловіка незвикле оздольненого, природзеного дипломати і політика, світні викштовоцвоного правника, а заразем уталентованого писажа і публіцисти 16-17 століття. Лев Сапєга urodził się 4 lipca 1557 roku na Witebszczyźnie. W prawosławnym domu Sapiehów, zgodnie z dawnym szlacheckim zwyczajem, kształcenie dzieci zaczynało się od pierwszych lat życia. Podobny los czekał na Lwa. W wieku 7 lat Lwa oddają do protestanckiej szkoły w Nieświeżu. działającej przy dworze Mikołaja Radziwiła Czarnego. Po 5 latach nauki, razem z dziećmi swego patrona księcia Mikołaja, wyprawia się Lew do Niemiec, gdzie studiuje na Uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów Lew zapoznaje się z najlepszymi osiągnięciami ówczesnej wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzinie prawnej. Po powrocie do ojczyzny Sapieha dostaje posadę przy dworze króla Rzeczypospolitej Stefana Batorego. Ten oświecony monarcha natychmiast zwrócił uwagę na wykształconego młodego człowieka, który wyróżnił się wspaniałą wiedzą ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wszystko zapowiadało szybki awans służbowy i wspaniałą karierę działacza państwowego. Prawdziwy jednak początek temu można liczyć od objęcia przez Sapiehę stanowiska sekretarza WKL, kiedy on przyczyni się do powstania Trybunału Wielkiego Księstwa, najbardziej autorytatywnej instytucji sądowej państwa, pozostając nią przez cały czas istnienia państwa do końca XVIII wieku. Kolejnym sukcesem decydującym o losach Sapiehy zostały wyniki poselstwa od Iwana IV, cara moskiewskiego. Celem poselstwa na czele z Sapiehą było zawarcie pokoju ze wschodnim sąsiadem WKL w obliczu zapowiadającej się wojny z Imperium Osmańskim. Bez względu na niezwykle ciężkie warunki pobytu poselstwa w Moskwie, a głównie na nieoczekiwaną śmierć Iwana IV, pokój został zawarty. Po tym sukcesie Sapieha okrył się sławą wybitnego dyplomaty. Stefan Batory dostojnie wyróżnił Sapiehę, który został podkanclerzem WKL. Jednym z jego obowiązków na tym stanowisku było kierowanie pracą Komisji Sejmowej nad nowym statutem księstwa, potrzeba w którym zaistniała po zawarciu Unii Lubelskiej 1569 roku. Statut został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę 28 stycznia 1588 roku i wydrukowany latem tegoż roku. Statut WKL 1588 roku, najważniejszy kodeks prawny średniowiecznego państwa białoruskiego, został wydany w języku ruskim. Tak w te czasy nazywany język starobiałoruski, będący językiem państwowym księstwa. Statut działał na terenie WKL przez 250 lat i tylko w roku 1840 został zniesiony przez władze Imperium Rosyjskiego. Ten dokument odegrał wyjątkową rolę w zachowaniu tożsamości narodu białoruskiego. Po wydaniu statutu Sapieha jeszcze przez ponad 50 lat pozostawał najbardziej wpływową postacią WKL. Ani jeden królewski dokument bez podpisu kanclerza WKL i jego pieczątki nie miał siły na terenie państwa. Zmarł Lew Sapieha 7 lipca 1633 roku w Wilno i został pochowany w kościele świętego Michała.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawcze, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by. Drodzy słuchacze, nasz program Krajobraz dobiegł końca. Przed mikrofonem był Jerzy Kuźmicz oraz cały zespół redakcji polskojęzycznej rozgłośni Białoruś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.